Niechaj Bóg dopomoże nam skupić teraz nasze myśli i wpatrywać się w to cudowne Boże Słowo, przez które Bóg mówi do nas, przez które objawia się nam, którym karmi nas. W zeszłym tygodniu czytaliśmy fragment z drugiej księgi Samuela z 18 rozdziału o tym, jak Boży wróg, buntownik Absalom, zginął. O tym, jak człowiek, który chciał stanąć w miejscu Bożego pomazańca, został haniebnie zabity i jego ciało znalazło się pod wielką stertą kamieni. Czytamy, że kiedy zdjęto go z drzewa, ci giermkowie Joaba otoczyli go, zabili go po tym, jak trzy włócznie Joaba przeszyły jego serce. I w wierszu 17 czytamy, że wrzucili go w lesie do wielkiego dołu i narzucili na niego bardzo wielki stos kamieni. W wierszu 18 czytamy, że Absalom jeszcze za swojego życia wystawił sobie słup albo pomnik, który jest w Dolinie Królewskiej. Mawiał bowiem: nie mam syna, aby zachowała się pamięć o moim imieniu. Nazwał więc ten słup swoim imieniem i jest on do dnia dzisiejszego zwany pomnikiem Absaloma. Jeśli pamiętacie, pod koniec 14 rozdziału czytaliśmy, że Absalom miał 3 synów i piękną córkę. Tutaj jednak czytamy, że nie miał syna. Najprawdopodobniej jego synowie zmarli przed jego tragiczną śmiercią. Nie wiemy nic o nich, nie wiemy, co się z nimi stało. Tutaj natomiast przy jego śmierci mowa jest o tym, iż postawił sobie już wcześniej, za życia, pomnik, aby upamiętnić swoje imię. Nie mógł go upamiętnić w swoich dzieciach, w swoich synach, więc starał się upamiętnić swoje imię, stawiając sobie posąg, pomnik. To jest ciekawe, że w ludzkich sercach jest to pragnienie pozostawienia po sobie jakiegoś trwałego śladu. Kiedy już nas tutaj nie będzie, kiedy nie będziemy się przejmować tym, co się tutaj na ziemi będzie działo, kiedy nie odbierzemy od ludzi jakiejś chwały, kiedy ich słowa i ich podziw, czy jakiekolwiek reakcje na to, kim byliśmy, będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Coś jest w sercu człowieka, co sprawia, że nie chce zakończyć swojej egzystencji wraz z tą biologiczną śmiercią. Człowiek chce istnieć poza śmierć. Dla wielu ludzi jedyną nadzieją ich istnienia poza śmiercią jest zostawienie po sobie jakiegoś pomnika, jakiejś książki, jakiegoś malowidła, choćby wyrycia gdzieś na murze jakichś słów, które chcieliby, aby potomni o nich pamiętali. Dla wielu pozostawienie jakiejś sentencji na swoim nagrobku to są słabe ludzkie wysiłki trwania poza śmierć. Oto wszechmogący, wiecznie istniejący Bóg, który nie ma początku i końca, który zawsze jest, dał człowiekowi możliwość życia wiecznie. Dał człowiekowi możliwość życia poza tą biologiczną śmierć. Czytamy w jego słowie, że ten, który pełni wolę Boga, trwa wiecznie. Słowo Boże jasno nam mówi o tym, że wszystko w tym świecie się kończy, że wszystko w tym świecie umiera, że my sami jesteśmy jak trawa, że mól zżera, że rdza niszczy, ale mówi: ten, który pełni wolę Boga, trwa wiecznie. Oto Bóg umożliwił nam wieczne życie, a to życie jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. I kto ma Syna, ma wieczne życie. Kto ma Syna, wstępuje w Jego ślady, tak jak Syn pełnił wolę Ojca, tak i ci, którzy są w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie, wstępują w Jego ślady i pełnią wolę Boga i będą żyli wiecznie. I choćby umarli, żyć będą. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie wieczne. Kto wierzy we mnie, nie ujrzy śmierci na wieki. Kto wierzy we mnie, żyć będzie. Czy wierzysz w to? Nie bądźmy jak pyszny Absalom, który za życia wystawił sobie pomnik, który przetrwał go, który jeszcze jakiś czas w czasie pisania tej księgi najwyraźniej tam stał i ludzie mówili, a, to ten posąg Absaloma. I pewnie różnie reagowali, jedni pluli na ziemię, wymawiając to imię, inni może z zazdrością wspominali jego urodę, ale cóż to znaczy? Jakież to ma znaczenie dla Absaloma, którego dusza znalazła się w piekle? Cóż mu po pomnikach i cóż mu po nawet jakimś podziwie, jeśli takowy pozostał w niektórych sercach lojalnych mu? Cóż z tego, jeśli swoją duszę stracił? Po śmierci Absaloma Joab miał trudne zadanie poinformowania o tym Dawida, który, jak pamiętacie, przed tą wielką bitwą poinstruował Joaba i dwóch innych generałów, którzy prowadzili Dawidowe wojska, aby łagodnie postąpili z Absalomem, aby zlitowali się nad nim, aby darowali mu życie. Ale jak widzieliśmy ostatnio, Joab był zupełnie innego zdania i nie zamierzał się słuchać swojego króla w tej kwestii. I gdy dowiedział się, iż Absalom zawisł na drzewie, przebił go 3 włóczniami i jego giermkowie go dobili. I znalazł się pod tą wielką kupą kamieni, która była obrazem jego hańby, jakby człowieka, który został ukamienowany. Ale teraz Joab musi z jednej strony posłać do króla dobrą wieść o tym, iż jego armia zwyciężyła, że znowu Dawid może panować jako król, ale jednocześnie w tej słodkiej wieści jest pewna gorycz. I Joab dobrze wiedział, że ta gorycz może być na tyle gorzka dla Dawida, że przesłoni dla niego całą radość ze zwycięstwa. Wiersz 19 mówi nam, że Achimaas, syn Sadoka, rzekł: pozwólcie, że pobiegnę i zaniosę królowi pomyślną wiadomość, że Jahwe wymierzył mu sprawiedliwość wobec jego nieprzyjaciół. Pamiętacie Achimaasa? Jak wcześniej biegł do Dawida z dobrą wieścią o tym, iż Bóg pokrzyżował plany Achitofela, iż Bóg obrócił radę Achitofela w głupstwo, tak jak Dawid się modlił. To właśnie Achimaas i Jonatan, synowie kapłana Sadoka, zanieśli Dawidowi tę dobrą wieść. Najwyraźniej Achimaas był wiernym Dawidowi, lojalnym sługą, który kochał go i który gotów był narażać swoje życie dla Dawida. I teraz, kiedy widzi to wielkie zwycięstwo, pragnie zanieść Dawidowi tę wieść. I zobaczcie, w jaki sposób chce go poinformować. Chce mu zanieść tą pomyślną wieść, głosząc, że to Jahwe wymierzył mu sprawiedliwość. Nie, że Joab pokonał Absaloma, nie, że Dawid dobrze rozstawił te 3 zastępy i oni doskonale uderzyli w formację Absaloma i rozbili ją i doszczętnie ją wyniszczyli. Achimaas jest człowiekiem, który patrzy na rzeczywistość i dostrzega w niej rękę Boga. Jest człowiekiem wiary, który nie patrzy tylko oczyma fizycznymi, ale ma duchowe otwarte oczy i widzi rękę Boga w pośród tych ziemskich wydarzeń. Tego musimy się uczyć, bracia i siostry, od tych biblijnych mężów wiary, byśmy nie byli ludźmi, którzy patrzą tylko na tym poziomie doczesnym, na tym poziomie widzialnym, ale żebyśmy, chodząc z Bogiem, mieli nasze duchowe oczy otwarte. Pamiętacie tą sytuację ze sługą Elizeusza, który został otoczony przez wrogie wojska i wychodzi pewnego ranka i patrzy, a tam pełno wojsk dookoła, otoczeni dokumentnie, nie ma gdzie się skryć, nie ma gdzie uciekać. Mówi, panie mój, do proroka woła, co my poczniemy, co będzie, zobacz, jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron. A Elizeusz wychodzi, patrzy na to samo, co tamten i mówi, nie, wcale nie jest tak źle. Wręcz przeciwnie, mówi, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tym, którzy są przeciwko nam. Tamten mówi, co on gada, jaki wy nasz... Przecież my tylko dwa jesteśmy. O czym on mówi? Widzicie? Tu mamy człowieka, który widzi tymi fizycznymi oczyma. Wszystko, co widzi, to przewaga sił wroga. To ich potęga, to ich moc, to ich uzbrojenie. To ich liczne zastępy, konie i wozy. A Elizeusz widzi Boga. Elizeusz patrzy i widzi zastępy Boga żywego, które daleko przewyższają zastępy wroga. Elizeusz staje tam w tym samym miejscu, w którym stoi ten jego sługa i mówi, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Apostoł Paweł, otoczony wieloma wrogami, przeciwnościami, prześladowaniami, mówi, jeśli Bóg z nami, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Duchowy wzrok, duchowa wrażliwość, postrzeganie rzeczywistości w kategoriach wiary, nie tylko w kategoriach próbówki i eksperymentów i tego, co możemy dotknąć i zbadać i zmierzyć. Życie wiary. Bracia i siostry, sprawiedliwy Boży z wiary żyć będzie. Czytamy, że my jesteśmy z tych, którzy nie patrzą na te rzeczy ziemskie, ale z tych, którzy patrzą w tą duchową rzeczywistość. Czy winniśmy być ludźmi, którzy pielgrzymują nie w oglądaniu, ale w wierze? Czy tak pielgrzymujemy, bracia, siostry? Czy pielgrzymujemy w wierze? Czy każdego dnia ufamy i radujemy się z tego, że Bóg jest naszym Bogiem, naszym Ojcem, że jesteśmy po Jego stronie i więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam? Czy martwimy się i troszczymy się i boimy się i lękamy się, jak ludzie tego świata, którzy nie mają nadziei? Czy pokładamy ufność w żywym Bogu, który nawet wzbudza umarłych? Czy jesteśmy ludźmi wiary, którzy rozpoznają rękę Boga w tym, co się dzieje w naszym życiu? Czy przypisujemy Bogu sukcesy, których doświadczamy? Czy przypisujemy je sobie i naszej inteligencji, i mądrości, i naszej pracy, i naszej wytrwałości, i temu wszystkiemu, co myśmy zrobili? Czy, tak jak dzisiaj czytaliśmy z tych psalmów, nasza dusza błogosławi Boga naszego, Jahwe, Zbawiciela naszego, Zaopatrzyciela naszego, Lekarza naszego, Pomocnika naszego, Wspomożyciela naszego? Czy jesteśmy ludźmi wiary, którzy dostrzegają dobrą rękę, dobrego Boga nad sobą? I gdy coś wydarzy się, to mówimy, Bóg stoi za tym. Zarówno w tym, co dobre, jak i w tym, co złe. Tak jak Hiob, który powiedział, Pan dał, ale też wziął. Dał, chwała mu, ale czy jak wziął, to co wtedy? Po pierwsze, trzeba to zauważyć, że on dał i że on ma prawo wziąć. A po drugie, jeśli faktycznie wierzymy, że on jest Panem, że on jest Bogiem, to tak jak Hiob, powiemy, niech będzie pochwalone imię Jahwe. Oddamy mu hołd, oddamy mu cześć. Życie wiary jest życiem chwały, jest życiem uwielbienia Boga, jest życiem wyznawania, że Bóg działa w naszych ziemskich realiach, w naszych okolicznościach, że On działa poza kulisami. Tak jak mówiliśmy niedawno, jakże niewyśledzone są Jego drogi, jakże niezbadane są Jego myśli, jakże często nie widzimy i nie rozumiemy tego, co Bóg czyni, jak Bóg to czyni, ale wiemy, że On wciąż działa. Tak jak Jezus powiedział, mój Ojciec wciąż działa i ja działam. I w to wierzymy, jeśli jesteśmy ludźmi wiary. Czasami wygląda, że nie działa. Dla naszego ludzkiego oka, Boże, gdzie jesteś? Boże, nie spóźniaj się, tak jak psalmiści wołają. Boże, obudź się! Tak czasami się czujemy, tak czasami to tak wygląda. Że przecież modlimy się i czekamy i wierzymy, no i co, nic się nie dzieje. Ufaj, ufaj, duszo, nie trać nadziei, gdyż cierpliwości nam potrzeba. Ufaj, ci, którzy ufają, ci, którzy czekają na Jahwę, nabywają nowych sił. Podnoszą się w górę jak orły, nastawiają swe skrzydła na Boży wiatr. I wzbijają się w górę. Tak, dzisiaj możesz być poniżony, ale wiedz, że jeśli uniżysz się pod mocną ręką Bożą, przyjdzie czas, kiedy On cię podniesie. Ufaj Mu, czekaj na Niego, nie trać nadziei, nie daj się zwieść swoim zmysłom i swojemu postrzeganiu rzeczywistości, ale ufaj Bogu, bo jeszcze Go sławić będziesz. Ufaj Bogu, miej wiarę. Jezus mówi, wierzcie, wierzcie, nie wątpcie, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, mówi Jezus. Achimaas, syn Sadoka, syn kapłana, był człowiekiem wiary, który zamierzał biec do Dawida, aby ogłosić mu pomyślną wieść, że Jahwe wymierzył mu sprawiedliwość wobec jego nieprzyjaciół. Lecz Joab rzekł do niego, nie będziesz w dniu dzisiejszym zwiastunem dobrej wieści. Zaniesiesz tę wieść w innym dniu, ale w dniu dzisiejszym nie zanoś tej wieści. Wszak to syn królewski zginął. Potem rzekł Joab do pewnego niewolnika murzyńskiego. Tutaj dosłownie jest powiedziane do Kuszyty, do mieszkańca Etiopii. Idź i donieś królowi, co widziałeś. Niewolnik murzyński oddał Joabowi pokłon i pobiegł. Lecz Achimaas, syn Sadoka, ponownie rzekł do Joaba, niech się, co chce, dzieje. Pobiegnę ja za niewolnikiem murzyńskim. A Joab odpowiedział, po cóż chcesz biec, synu mój? Przecież nie otrzymasz nagrody za dobrą wieść. Tu jest takie bardzo trudne hebrajskie wyrażenie w tym wierszu. Jak spojrzycie do różnych tłumaczeń, zobaczycie, jak oni próbują to oddać, o co tam chodzi. Dosłownie rzecz biorąc, tam jest powiedziane coś takiego, nie masz wieści znajdującej. Trudno to oddać. Jest tutaj w kilka różnych stron można pójść i tłumacze idą w różne strony z tym swoim tłumaczeniem. Ale jakby esencją tego, co ja próbuję mu powiedzieć, to mówi, nie masz wieści do zwiastowania, nie masz czego głosić, nie masz czego zwiastować. 23 wiersz. Jednak Achimaas rzekł, niech się dzieje, co chce, ja pobiegnę. Wtedy Joab rzekł do niego, biegnij tedy. i Achimas pobiegł drogą w kierunku Doliny Nadjordańskiej i wyprzedził niewolnika murzyńskiego. Dawid siedział właśnie między dwiema bramami. Strażnik zaś wyszedł na szczyt bramy tuż przy murze i podniósłszy swoje oczy ujrzał jakiegoś nadbiegającego pojedynczego człowieka. Strażnik zawołał i doniósł o tym królowi. A król rzekł, jeżeli jest sam jeden, to przynosi pomyślną wiadomość. A gdy ten już znacznie się przybliżył, dostrzegł strażnik drugiego człowieka, biegnącego, i zawołał na odźwiernego, oto nadbiega drugi pojedynczy człowiek. A król rzekł, ten także przynosi pomyślną wiadomość. Wtedy strażnik powiedział, wydaje mi się, że ten pierwszy, który biegnie, to Achimaas, syn Sadoka. I rzekł król, wspaniały to człowiek, z pomyślną wieścią przychodzi. Achimaas rzekł głośno do króla, pokój, szalom. Jakby w tym jednym słowie on chce zawrzeć to określenie, że wszystko dobrze jest, że ma dobrą wiadomość. O, wykrzykuje z daleka. I padł przed królem twarzą do ziemi, mówiąc, błogosławiony Jahwe, Twój Bóg, że wydał mężów, którzy podnieśli swoją rękę na mojego pana, króla. A gdy król zapytał, czy zdrów, czy bezpieczny, czy uratowany, tutaj też to słowo zdrów u nas tak wiecie potocznie o to chodzi, czy wszystko dobrze jest z młodzieńcem Absalomem? Achimaas odpowiedział, widziałem wielkie zamieszanie, gdy sługa królewski Joab wysyłał twojego sługę i nie mogłem się dowiedzieć, co zaszło. Prawda czy fałsz? Rzekł więc król, usuń się na bok i stań tutaj. A gdy się usunął na bok i stanął, wtedy wszedł niewolnik murzyński i rzekł, niech pozwoli mój pan, król, oznajmić sobie pomyślną wiadomość, iż Jahwe wymierzył ci dzisiaj sprawiedliwość wobec wszystkich, którzy powstali przeciwko tobie. A więc zobaczcie, ten niewolnik, tak jak Achimaas, to co Achimaas chciał powiedzieć, on dokładnie to samo mówi. Jahwe wymierzył ci sprawiedliwość. Nie wiem, czy był takim człowiekiem wiary jak Achimaas, czy tylko słysząc słowa Achimaasa uznał, że będzie to dobre, żeby w ten sposób przedstawić to Dawidowi. W każdym bądź razie król ponownie, gdy usłyszał to, zapytał niewolnika murzyńskiego, czy zdrów jest młodzieniec Absalom? Zobaczcie, to jest na jego sercu. Oto Dawid się lęka. Co z Absalomem? Nie jaki jest wynik walki, ale co jest z Absalomem? A ten odpowiedział, niech stanie się ze wszystkimi nieprzyjaciółmi mojego pana króla i ze wszystkimi, którzy wrogo wystąpili przeciwko tobie, tak jak z tym młodzieńcem. Wtedy król zadrżał, był głęboko poruszony i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą zaczął płakać. Zatrzymajmy się w tym miejscu dzisiaj. Oto Joab szuka posłańca dobrej i złej wieści. I mamy ochotnika, mamy przyjaciela Dawida, mamy lojalnego, wiernego mu sługę, syna kapłana, który mówi, ja pobiegnę, ja chcę iść. Achimaas wydaje się być człowiekiem, który łatwo poddaje się emocjom. Zresztą jego imię brzmi brat gniewu albo brat złości. A więc sugeruje, że był człowiekiem takiej natury dosyć impulsywnej, emocjonalnej. Joab natomiast, jak widzimy, jest człowiekiem, który z zimną krwią potrafi zabić, z zimną krwią potrafi podejmować decyzje w różnych trudnych sytuacjach. Jest człowiekiem, który kalkuluje, który myśli, który zastanawia się, co będzie jak to, jak tamto. Jest takim strategiem. I Joab mówi do niego, nie, 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 nie. Nie ty, nie dzisiaj. Nie masz wiadomości dla króla. Pamiętacie tę sytuację, kiedy inni posłowie przyszli do Dawida z takimi triumfalnymi wieściami o zwycięstwie, jak przyszli do niego, kiedy Saul zginął i jego wojska zostały pokonane, jak przyszli ci słudzy, którzy zabili syna Saula. Miał tego drugiego syna, który tam panował i oni go zabili w ciągu dnia i przynieśli mu jego głowę i myśleli, że zapłatę za to dostaną. I wiecie, co spotkało tego pierwszego Amalekitę, który doniósł mu o śmierci Saula, jego wroga, i tych, którzy przynieśli mu tą głowę, myśląc, że tutaj zdobędą jakąś nagrodę. Jedni i drudzy zostali skazani na karę śmierci. Jedni i drudzy zginęli natychmiast. I myślę, że Joab mógł się tego obawiać. Co prawda tutaj Achimaas w żaden sposób nie był winny śmierci Absaloma, ale Dawid też był człowiekiem porywczym. Dawid też był człowiekiem, któremu jak coś się wydarzyło nie tak, to widzimy, że potrafił też od razu miecz do pasa i ruszał do walki. Nie był człowiekiem, który tam się dużo zastanawiał. I być może Joab obawiał się, iż Dawid zareaguje w tak emocjonalny sposób i przylgnie chociażby do Achimaasa. To, co Dawid będzie czuł w tym momencie, ta niechęć, to poczucie, że on mu przyniósł tą wieść o śmierci jego syna. Więc Joab mówi, nie masz z czym biec do króla. Stań tutaj i poczekaj, niech ktoś inny biegnie. I jak widzimy, wybiera tego murzyńskiego niewolnika i myśli sobie, temu nie zaszkodzi. Nawet jak Dawid mu głowę obetnie w złości, to tylko niewolnik. No przykro niestety, ale tak niektórzy sobie kalkulują. Jednego stawiają wyżej, drugiego niżej. Życie jednych to po prostu nic dla nich nie znaczy. A życie innych będą hołubić, będą nadstawiać karku. Tak to jest w tym świecie. I być może coś takiego Joab sobie kalkulował, że niech idzie ten niewolnik, nie ma wiele do stracenia. To, na co chciałbym tutaj tylko tak na marginesie zwrócić uwagę, to, że wokół Dawida, jak i wokół syna Dawida są różni ludzie. Są ludzie tacy jak Achimaas, kochający, lojalni, wierni, pełni zapału, pełni entuzjazmu, pełni emocji, szybko, impulsywnie działający. I są też inni, są tacy jak Joab, który też kochał Dawida, który też nieraz nadstawiał za niego karku, który wielokrotnie okazał się lojalnym przyjacielem. Strzegł Dawida, chronił go, ale jest zupełnie innym człowiekiem. Tak jak mówimy, jest pewną zagadką. Czasami wydaje się być człowiekiem wiary, który też z taką siłą i przekonaniem wypowiada słowa o Bogu i o Bożej suwerenności i Jego władzy, a z drugiej strony dopuszcza się haniebnych rzeczy. Jest człowiekiem, tak jak powiedziałem, który zachowuje zimną krew w dramatycznych sytuacjach i kalkuluje, i przemyśliwuje, i podejmuje męskie decyzje. Czy potrzebujemy w Kościele tylko Achimaasów, czy czasami przydaliby się jacyś Joabowie, którzy podejmą męskie decyzje, którzy nie będą się kierować emocjami, którzy potrafią trzeźwo ocenić sytuację i powiedzieć, trzeba tak i tak postąpić. A z drugiej strony wyobraźmy sobie Kościół pełen Joabów, twardzieli, gdzie nie ma tego rozemocjonowanego serca i tej gotowości skoczenia w ogień za Jezusem, bez zastanowienia. W Kościele mamy różnych ludzi. Bóg tak to sobie upatrzył, że włożył tych z zimną krwią i tych z gorącą krwią do jednego ciała. Dał nam tych Pawłów, którzy są głębokimi teologami, wpatrują się w te Boże drogi, zwiastują głębię Bożą. I dał tych Barnabów, którzy widzą brata i przychodzą i ściskają i pocieszają i słuchają i zapraszają do domu i goszczą i mają takie serca. Bóg dał różnych ludzi w Kościele. Ceńmy tę różnorodność. Nie porównujmy się jedni z drugimi. Nie rywalizujmy ze sobą. Nie próbujmy być jak ten czy jak tamten. Bądźmy sobą. w tym, czym Bóg nas obdarzył. Bądźmy tymi, którymi Bóg nas uczynił w swoim ciele. Jeśli cię uczynił ręką, to bądź dobrą ręką, ale jeśli cię uczynił włosem, to bądź pięknym włosem. Jeśli uczynił cię ukrytą nerką, to dobrze czyść, co tam masz czyścić. Gdziekolwiek Bóg cię postawił, do czegokolwiek cię przysposobił, to czyń. I bądź na miejscu, w którym Bóg chce cię mieć i raduj się z tego i służ Mu gorliwie w tym, co ci dał. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś. Nie zachwycaj się za bardzo Achimaasem, ani też Joabem, bo jeden i drugi miał swoje słabości. Zachwycaj się Jezusem i staraj się być tak, jak możesz tylko, z łaski Jego, być podobnym do Jezusa. W tym, czym Bóg cię obdarzył, w tym miejscu, w którym cię postawił. Achimaas jednak nie daje za wygraną i nalega, by Joab też go posłał. I wiecie, jak to jest. Joab, chociaż jest twardym człowiekiem, to jak ktoś mu wierci dziurę w brzuchu, w końcu mówi, jak chcesz, to masz, to leć. Mówi, dobra, mówię ci, nie masz wieści, ale jak chcesz, to biegnij. No i biegnie. I widzimy, że tak biegnie, że wyprzedza tego niewolnika murzyńskiego. Biegnie inną drogą najprawdopodobniej, wzdłuż Doliny Jordanu. Być może ten pobiegł najkrótszą drogą, ale tam były jakieś góry i doliny, lasy, a ten pobiegł jakąś równinną. Tutaj w innych tłumaczeniach czytamy, że pobiegł równinną drogą, po równinie. I pierwszy dobiega do króla. Ogłasza mu tą radosną wieść. Ale co? Kiedy Dawid pyta go Absaloma, widzimy, że nagle ta cała wierność i lojalność i odwaga Achimaasa gdzieś się gubi. I zaczyna kręcić. I zaczyna przedstawiać Dawidowi taką sytuację, żeby się nie narazić, żeby nie być tym zwiastunem tej złej wieści. Achimaas chce być zwiastunem tylko dobrej wieści. Woli powiedzieć pół prawdy i zyskać aprobatę Dawida, zyskać miłość Dawida, ucieszyć Dawida, niż powiedzieć mu całą prawdę i narazić się na jakiś gniew Dawida, podpaść w jakikolwiek sposób Dawidowi. Achimaas nie ma odwagi powiedzieć całej prawdy. Natomiast ten Etiopczyk, Kuszyta, delikatnie, ale szczerze i wiernie informuje króla o śmierci Absaloma. I Dawid jest głęboko poruszony, kiedy słyszy nie Achimaasa, ale kiedy słyszy tego niewolnika i otwarcie demonstruje swoje odczucia, swój ból. Nie wydaje wam się to ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne, że tyle miejsca w świętym Bożym Słowie poświęcono takiemu wydarzeniu, tej całej rozmowie Joaba z tym sługą, opisaniu szczegółowo, którą drogą biegł i jak tam z królem potem to wszystko przebiegło. Tak jak powiedzieliśmy, niejednokrotnie wielkie Boże sprawy opisane są jednym zdaniem. Nieraz wielkie dzieła Boga opisane są tak króciutko, tak nieszczegółowo, a inne sytuacje, tak jak ta, gdzieś tyle różnych szczegółów. Nie wiem, jak wy czytacie Słowo Boże, ale kiedy ja czytam takie miejsca, zastanawiam się, co Bóg chce przez to powiedzieć. Dlaczego Bóg tyle miejsca poświęcił w swoim Słowie, w którym wiemy, że ani jedna jota, najmniejsza nawet część hebrajskiej litery, nie jest zbędna, ale wszystko jest natchnione przez Bożego Ducha ku naszemu pożytkowi, ku naszej nauce. Jaką duchową lekcję Bóg próbuje nam tutaj przekazać? Widzę w tym wydarzeniu pewną ważną prawdę, której my dzisiaj bardzo potrzebujemy. Mianowicie poselstwo jest ważniejsze od posłańca. Wiadomość jest ważniejsza od tego, który niesie wiadomość. Achimaas z całą swoją autentyczną pobożnością i gorliwością wykazuje się pewną niedojrzałością. Joab wyraźnie stwierdza, że nie ma poselstwa. Joab znał Achimaasa. Znał go na tyle, że wiedział, że Achimaas nie nadaje się na posłańca takiej wieści. Achimaas natomiast miał o sobie mniemanie, że da radę, że będzie w stanie to zrobić. nie może się powstrzymać, jest tak podekscytowany, jest tak rozemocjonowany, że muszę pobiec, muszę być tym, który zaniesie królowi tę wieść. I widzimy, że biegnie faktycznie szybko, umie wybrać lepszą drogę i jest pierwszy. Ale kiedy przekazuje królowi wieść, to co król mówi do niego? Stań z boku. Dlatego, że nie przekazuje mu całej wieści. Przekazuje mu tylko to, co sądzi, że król chce słyszeć, ale nie mówi mu wszystkiego. Dawid natomiast chce znać całą prawdę. To poselstwo Achimaasa jest częściowe, jest jednostronne, jest pozbawione tej bolesnej prawdy. Obawiam się, że tak samo jak współczesne, popularne kazania. Pozbawione mocy przemiany, pozbawione mocy poruszenia ludzkich serc, pozbawione mocy krzyża. Jest to poselstwo, które ludzie chcą słyszeć. To prawdziwe poselstwo o tym, że Bóg kocha nas, o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, o tym, że jest zbawienie, jest życie. Ale to nie jest koniec, to nie jest całe poselstwo. To jest tylko część poselstwa. I wielu ludzi poprzestaje na zwiastowaniu tej części poselstwa. I wielu ludzi jest chętnych, by słuchać tej części poselstwa. Ale coraz mniej, wydaje mi się, jest zwiastunów całej wieści Bożej, całej prawdy Bożej, która mówi, że jeśli chcesz mieć udział w tej miłości Bożej, w taki sposób, żeby ta miłość nie była dla ciebie przerażająca, ale żeby była źródłem twojej wiecznej radości, potrzebny jest krzyż w twoim życiu. Potrzebna jest twoja śmierć, potrzebne jest twoje cierpienie, potrzebne są twoje wyrzeczenia, potrzebna jest dyscyplina w twoim życiu, żebyś nie żył jak ludzie tego świata, którzy się żyją miotani swoimi pożądliwościami, żądzami, pragnieniami. Jest ta część poselstwa, którą już nie tak łatwo się zwiastuje, jak to, że pokonaliśmy wielką armię, że wielki wróg jest pokonany, że wielkie zwycięstwo zostało odniesione. Kiedy trzeba powiedzieć, zaprzyj się samego siebie. Łatwo jest mówić, Jezus umarł za ciebie, Jezus poniósł na krzyż twoje choroby, twoje cierpienia, twoje problemy. Tak, ale apostoł Paweł pisze, jeśli chcemy mieć udział w jego mocy, to musimy mieć też udział w jego hańbie, musimy mieć udział w jego cierpieniu. O, tego już nie chcemy zwiastować. Tego już wielu zwiastunów nie przechodzi im to przez gardło. Dlaczego? Dlatego, że nie chcą urazić swoich słuchaczy? Dlatego, że chcą dobrze przed nimi wyglądać? Dlatego, że boją się, że niektórzy się obrażą i odejdą i pójdą sobie? Więc myślą, głośmy im prawdę, chociaż nie całą prawdę. To, co Achimaas powiedział, do pewnego momentu było prawdą. I to zamieszanie też mogło być prawdą. Z pewnością tam było zamieszanie po takiej bitwie i po takiej śmierci królewskiego syna. Co tu robić? To teraz mogło być, ale czy to o to chodziło? Czy Achimaas nie przedstawił tego w taki sposób, że mamy zdeformowaną prawdę, że skłamał? I wielu, obawiam się, jest takich zwiastunów dzisiaj prawdy. Ludzi, którzy z różnych przyczyn, czy to ze swoich osobistych, że sami nie chcą stracić swojej posadki kaznodziejskiej, czy pastorskiej, czy w jakiejś wielkiej fundacji, czy nie wiadomo, wielkiej ewangelizacyjnej misji, że jak zaczną głosić krzyż, jak zaczną zwiastować Chrystusa, to ludzie przestaną przychodzić, że ludzie pójdą sobie. Słyszałem ostatnio jednego takiego kaznodzieja, który mówi, że na wielkich krucjatach przemawiał i ludzie tysiącami wychodzili do przodu. Ale mówi, kiedy zaczął głosić krzyż, na długiej ewangelizacji tygodniowej, przez cały tydzień na parę osób, kilka osób wyszło do przodu. I ci organizatorzy powiedzieli, słuchaj, musisz zmienić poselstwo. Musisz zmienić poselstwo. I on mówi, jak ja mam zmieniać poselstwo, że ja głoszę prawdę. Nie, jeżeli będziesz głosił tą twardą mowę, to już nie będzie, my nigdy cię więcej nie zaprosimy i już więcej nie zrobimy z tobą ewangelizacji, bo tutaj nikt nie wychodzi do przodu. Więc on mówi, dobrze, powiem to, co chcecie, żebym powiedział, to, co wcześniej głosiłem i zobaczymy, jaki będzie efekt. I wyszedł i powiedział gładką mowę i setki ludzi wyszły do przodu i oni wszyscy cieszą się, nawrócili się, chwała Bogu, ewangelizacja się udała, bo tłumy wyszły do przodu. A ten człowiek ze złamanym sercem zdał sobie sprawę z całego cyrku religijnego, w którym brał udział. Widzisz, możesz być pierwszy jak Achimas, ale wiedz, że wielu pierwszych będzie ostatnimi. Wiedz, że możesz biec i zrobić wrażenie na wszystkich. O, jak on szybko biegnie, jaki dobry posłaniec. Wszyscy będą ci klaskać, kiedy pierwszy przybędziesz na metę. Ale co Bóg myśli o tobie? Jak Bóg ocenia twoje poselstwo? Czy to jest ważne, kim ty się zaprezentowałeś, co ty osiągnąłeś, jak ty wypadłeś? Czy to jest ważne, jak ci, którym powiedziałeś, zareagowali, że się uśmiechali, że byli zadowoleni, że poczuli się zaakceptowani, że poczuli się docenieni? Czy ważne jest to, że głosiłeś całą prawdę Bożą? Czy ważne jest to, że przekazałeś im prawdę o Bogu, jaki Bóg naprawdę jest? Czy ostrzegłeś ich przed nadchodzącym sądem Bożym i gniewem Bożym i piekłem? Czy po prostu mówiłeś tylko z uśmiechem, że Bóg wszystkich kocha i że Bóg chce, żeby wszyscy byli zdrowi i że Bóg chce, żeby wszystko fajnie się w twoim życiu układało i że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują? Czy jesteśmy zwiastunami całej prawdy Bożej? Kiedy rozmawiamy z ludźmi, na czym nam zależy? Czy zależy nam na tym, żeby oni nas dobrze przyjęli, dobrze nas wysłuchali, byli mili dla nas, a my mili dla nich? Czy to o to chodzi? Apostoł Paweł, kiedy szedł i głosił Ewangelię, mówi: wiem, że w każdym miejscu czekają mnie ciepłe przyjęcia, miłe obiadki, konferencje, piękne siostry śpiewające w chórku. Tak? Nie, mówi, wiem, co mnie czeka. Więzy, prześladowania, wrogość. Dlaczego? Dlatego, że głosił im Chrystusa ukrzyżowanego. Dla jednych głupstwo, dla drugich zgorszenie. Ale dla tych, którzy wierzą, moc Boga, która zbawia, która zmienia życie. I on nie był handlarzem Bożego Słowa. Nie był człowiekiem, któremu zależało, żeby tysiące ludzi wyszło do przodu. Jeśli to miało być tylko śmieszne emocje, miało być to chwilę, żeby nagrać to i pokazać potem, jaka wielka, cudowna ewangelizacja i kasy więcej zebrać. I żądać więcej, 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 bo następną zrobimy ewangelizację, na której znowu tysiące przyjdą do Chrystusa. Chwała Bogu. Gdzie są te tysiące? Gdzie są te tysiące, co wyszły w Warszawie na Festiwalu Nadziei? Gdzie są te tysiące? Nasz Kościół, który był tak bardzo zaangażowany i tak się pchał i tak się chwalił i do dzisiaj się tym chwali, ani troszkę nie urósł. Gdzie są ci ludzie? Jest jedna wielka farsa. Jest wielki cyrk, w którym głosi się poselstwo, które ludzie chętnie słuchają. Każdy katolik chętnie posłucha o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za jego grzechy. Przecież on to słyszy od dziecka. To nie jest nic nowego dla niego. Ale powiedz mu, że ma się odwrócić od swoich bałwanów. Powiedz mu, że ma pokutować i odwrócić się od wiary w papieża. Że ma wierzyć w Chrystusa jako głowę Kościoła. Że ma przestać modlić się do bożków i bałwanów. I oddać się Chrystusowi jako Panu w posłuszeństwo. Ma przestać wierzyć w czary odstawiane na katolickich ołtarzach. Spróbuj to mu powiedzieć, to zobaczysz, z czym się spotkasz. Zobaczysz, jak jego uśmieszek zniknie mu z twarzy. Jak nagle twoje poselstwo o dobrym Bogu i o miłości i zbawieniu w Jezusie Chrystusie uczyni cię obiektem nienawiści, wrogości i prześladowań. Jakimi zwiastunami jesteśmy? Co głosimy? Czego się spodziewamy, kiedy będziemy mówić prawdę? Widzicie, kiedy ten niewolnik przyszedł i powiedział prawdę, nie otrzymał orderu, nie otrzymał pochwały, zobaczył Dawida, który załamał się. Zobaczył Dawida, który zaczął wołać w niebogłosy z wielkim płaczem. Mój synu Absalomu, Absalomie, mój synu. I my nie chcemy takich rzeczy. My nie chcemy, żeby to poselstwo, które przynosimy ludziom, budziło ich gniew, budziło ich załamanie, budziło ich jakąś wrogość wobec nas. My nie chcemy. Wolimy jak Achimas, to politycznie tak to ująć, żeby pewne rzeczy tak zakamuflować, żeby tylko powiedzieć to, co ich nie ruszy za mocno. Ale cóż jest warte takie poselstwo? Jest warte to, żeby usłyszeć: stań tu z boku. Jest tyle warte. Kiedy serce nieporuszone. Co z tego, że możemy powiedzieć takie piękne słowa o Bogu, o miłości, o tym wszystkim, kiedy serce nieporuszone, kiedy nie ma skruchy, kiedy nie ma pokuty, kiedy nie ma głębokiego żalu z powodu zła. Bo kiedy Dawid wołał O mój synu Absalomie, nad czym Dawid się użalał? Kto był przyczyną śmierci Absaloma? Czy nie Dawid i jego grzech? To są sceny, w których nie chcemy brać udziału. To są wydarzenia, które wolimy z dala omijać, których fajnie się czyta może. Ale nie wiem, czy chciałbyś, czy chciałabyś być zwiastunem takiej słodko-gorzkiej wieści. A taką wieść mamy do zwiastowania, bracia, siostry. Mamy do zwiastowania dobrą nowinę o tym, że Jahwe wyzwolił nas od naszych wrogów. O tym, że Jahwe dał nam sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie Zbawicielu. Mamy dobrą nowinę. Ale w tej dobrej nowinie jest też gorzka nowina. Gorzka nowina dla człowieka. Gorzka nowina o jego grzeszności. Gorzka nowina o jego totalnej deprawacji, w której nie jest w stanie zbawić samego siebie. Jest nowina o potrzebie zaparcia się samego siebie. Jest wezwanie do pokuty, jest wezwanie do odwrócenia się od wszelkiej bezbożności i oddanie się Jezusowi Chrystusowi jako Panu w całości. I to jest gorzka tabletka do przełknięcia dla grzesznika. Ale jeśli nie mamy tego poselstwa, to nie mamy poselstwa. Jeśli pójdziemy z cząstkowym poselstwem, to obawiam się, że nie Joab, ale Bóg nam powie, nie masz poselstwa. Możesz mówić coś, co tobie się wydaje prawdą, ale to jest tylko półprawda. I tak naprawdę nie masz poselstwa. Strzeżmy się, bracia, siostry, bycia takimi zwiastunami, którzy może szybko biegną, może robią na ludziach wrażenie, ale są zwiastunami półprawdy, zwiastunami poselstwa pozbawionego Bożej mocy. Strzeżmy się. Uczmy się od Pana Jezusa, świadka wiernego i prawdziwego, jak o nim czytamy. Jezus Chrystus, świadek wierny i prawdziwy. Nie mydlił oczu, nie koloryzował, nie nadymał ludzi, mówiąc, jacy są wspaniali i jak to już tylko troszeczkę im potrzeba, jak drobnego makijażu, żeby już byli w ogóle super. Nie. Jezus z miłością mówił prawdę. Mówił prawdę. Do tych, którym trzeba było, powiedział, jesteście jak groby pobielane, jesteście jak plemiona żmijowe. Do tych, którzy w Niego uwierzyli, powiedział, musicie poznać prawdę, a wtedy prawda was wyswobodzi, bo nadal jesteście niewolnikami grzechu, jesteście dziećmi diabła. Jezus mówił prawdę, nie owijał w bawełnę. Głosił zbawienie, tak? Mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Wierzcie we mnie, wierzcie w Boga. Mówił o miłości Boga, tak, ale nie tylko o miłości. Mówił o piekle. Przestrzegał tych, którzy chcieliby wejść do żywota wiecznego ze skalanym okiem, z brudną ręką, z brudną nogą. Mówi, nie, 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 nie. Lepiej będzie, jeśli wydłubiesz sobie oko. Lepiej, jak sobie odetniesz rękę. Lepiej, jak odetniesz sobie nogę. Lepiej będzie dla ciebie, żebyś kalekim wszedł do Królestwa Bożego, niż żebyś zdrowy miał być wrzucony do piekła. Jezus jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Potrzebujemy Ducha Jezusa Chrystusa, aby być Jego wiernymi, prawdziwymi świadkami. Aby nie dać się uwieść tej modzie popularnego kaznodziejstwa, popularnego zwiastowania, popularnej ewangelizacji, która wzbudza emocje może na chwilę, która może sprawia wrażenie jakichś efektów, ale nie przynosi duchowego odrodzenia, nie przynosi głębokiej przemiany. Ludzie dalej są w swoich grzechach zniewoleni. Potrzebujemy bycia wiernymi, prawdziwymi świadkami, którzy głoszą całą prawdę Boga. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twe święte słowo. Dziękujemy, że mówisz do nas i obyśmy nie byli ludźmi, którzy słuchają, kiwają głowami, odchodzą i robią dalej swoje. Panie, daj nam tę łaskę usłyszeć Twój głos i nie zatwardzić naszych serc, nie usztywnić naszych karków, ale poddać się pod Twoją mocną rękę, poddać się Twemu świętemu Duchowi, by nas prowadził Twoją drogą, abyśmy nie byli ludźmi obłudnymi, abyśmy nie byli takimi biegaczami, którzy w oczach ludzkich są pierwsi, ale w Twoich oczach są na końcu. Zachowaj nas, Panie Boże, od podobania czy szukania upodobania się ludziom, szukania własnej reputacji, szukania nie tego, co w górze, nie tego, co Chrystusowe, ale tego, co przemijające, co ziemskie. Zachowaj nas, Panie, od tej ziemskiej perspektywy, w której cieszylibyśmy się z postawienia sobie jakiegoś pomnika, z pozostawienia po sobie jakiegoś śladu, o którym ludzie będą dobrze mówić. Panie, daj, byśmy zabiegali o to, co jest dobre w Twoich oczach i abyśmy prawdziwie przygotowywali się na ten dzień, kiedy staniemy przed Tobą i każdy z nas otrzyma zapłatę za to wszystko, co uczyniliśmy w ciele. Prosimy, kochany Panie, przemieniaj nas i daj nam łaskę być odważnymi, wiernymi zwiastunami Twojej prawdy, niesienia Twojego poselstwa z Twoim błogosławieństwem i z Twoją mocą pośród tych wszystkich czekających nas prześladowań i wrogości i nieprzyjemnych sytuacji, z którym to się może wiązać. Pomóż nam, Panie, mówić prawdę w miłości i być gotowymi na poniesienie wszelkich ciosów i wszelkich kosztów, jakie są z tym związane. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.